Teraz mnie słychać. O, słychać. No to jeszcze raz. Chwała Panu! Dziękuję Panu, że jestem dzisiaj z Wami, że będę mógł Wam usłużyć słowem, które Pan położył mi też na sercu. A mamy dzisiaj dosyć ciekawy temat. W sumie każdy temat na kazaniu jest bardzo ciekawy, bo to jest oparte na Słowie Bożym. A w Słowie Bożym nie ma nieciekawych tematów. Amen?
Amen.
Dlaczego chrześcijanie mają problemy finansowe? Cisza. To jest temat. To jest dzisiejszy temat. Bo nie mają. Pastor mówi, bo nie mają pieniędzy. Krótko zwięźle i na temat. Możemy iść do domu. Słuchajcie. Dlaczego chrześcijanie mają problemy finansowe? Chciałbym dzisiaj kilka słów o tym powiedzieć w ujęciu biblijnym. A zanim zaczniemy mówić, to przeczytamy Słowo Boże, żebyśmy się napełnili wiarą, żebyśmy też zobaczyli, co o niektórych rzeczach mówi Słowo Boże. Przeczytamy dzisiaj dwa bardzo fajne, ciekawe fragmenty. Zaczniemy od drugiego listu do Koryntian i przeczytamy od 9 rozdział, od 5 wersetu do 15. Dobrze? A później przejdziemy do Ewangelii Łukasza. 12:21, 12:34. Trochę dzisiaj poczytamy. Nam to nie zaszkodzi. Noc długa. Słucham? A ci, co są na oknie, to zapraszam do środka. 2 Koryntian 9:5, 9:15. Dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządzić będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządzić będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkie łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje i udziela ubogim, sprawiedliwości jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy chleb i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym poczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nim ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nadry obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Ewangelia Łukasza. Tak będzie z każdym, 12:21, 12:34. Tak będzie z każdym, który skarb gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. I rzekł do uczniów swoich, dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, co przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją, ani nie żną, a nie mają spichlerza, ani składnicy, a jednak Bóg żywi je, ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeżeli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilię, ani nie przędą, ani nie tkają, ani... A powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was o mało wierni. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. Nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie wpierw Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, ani gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy, albowiem gdzie skarb wasz, tam i serce wasze. Na razie to wszystko, jeszcze kilka wersetów oczywiście będziemy czytać w trakcie. Tak jak wspomniałem, zajmiemy się dzisiaj zagadnieniem, dlaczego chrześcijanie mają problemy finansowe. Ciekawy temat, no nie? Bardzo ciekawy. Zazwyczaj innym razem porozmawiamy, Danielku. Zazwyczaj jaka jest odpowiedź chrześcijan? Jaka jest odpowiedź ludzi? Dlaczego oni mają problemy finansowe? Pierwsza odpowiedź to jest dlatego, że Bóg ich teraz doświadcza. I na pewno w jakimś stopniu to jest. W którymś momencie na pewno jest. Że są problemy finansowe dlatego, że Bóg w danym momencie doświadcza swoje dzieci. Inni powiedzą, że nie jestem błogosławiony przez Pana. Tak też może być. Ale dlaczego? Czy to na pewno jest Boga wina, że ta osoba, ten, powiedzmy, to dziecko Boże, ma problemy z finansami? Niekoniecznie. Przejdziemy przez takie cztery etapy, a zaczniemy od wyjaśnienia, kiedy mamy problemy z finansami. Już pastor wcześniej powiedział, że wtedy, kiedy nie ma pieniędzy. Okej. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Czyli kiedy nasze dochody nie są w stanie zaspokoić naszych potrzeb. Kiedy to, co otrzymujemy, te wszystkie środki, które do nas wpływają różnymi kanałami, czy poprzez pracę, czy poprzez jakieś inne rzeczy, nie są w stanie wypełnić naszych potrzeb, naszych zobowiązań, tego, co nam potrzeba. A skąd się biorą pieniądze? Jeden powie, że z mennicy. Dziecko powie, że od tatusia albo od mamusi z portfela. A my czytamy Psalm 24:1. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na niej mieszkają. I powtórzone to jest w liście Pawła do Koryntian. Albowiem Pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. Wszystko to, co jest na ziemi, należy do Pana. Tak samo i pieniądze. Czyli jeżeli pieniądze w naszych rejonach pieniądze należą do Pana, należą do Boga, to dlaczego chrześcijanie mogą mieć z nimi problemy? Ja nie mówię, że każdy ma. Ale uwierzcie mi, jest wiele osób, które się z tym borykają. I dlaczego mam problemy z finansami? I to jest związane z naszym sercem, z naszym rozumem, z naszymi rękoma i z naszą wiarą. I zaraz po kolei sobie przejdziemy przez każdy etap. Nasze serce. Jaka jest postawa naszego serca? Co mamy w sercu? Inaczej, kogo powinniśmy mieć w sercu? No słuchajcie, no kogo powinniśmy mieć w naszym sercu? Boga, no, super. To wy się jeszcze nie przyzwyczailiście, że tu trzeba odpowiadać? To nie jest pytanie retoryczne. Boga. W sercu powinniśmy mieć Boga. Dlaczego? No, dlaczego? No, oczywiste, ale cisza. Bo tam jest Jego miejsce. Bo Bóg nas stworzył, bo Bóg nas ukochał. My jesteśmy Jego dziećmi, a On jest naszym Ojcem. I to jest miejsce należne dla Niego. Nasze serce. To powinno należeć Bogu. A co to znaczy, że my oddaliśmy się Bogu, a On mieszka w naszym sercu? To znaczy, że wypełniamy Jego wolę. To znaczy, że idziemy Jego drogami. Jesteśmy Mu posłuszni i wykonujemy to, co On nam mówi. A co Bóg mówi? Że nie tylko słowa, ale czyny. Nie tylko słowami mówimy o naszym Bogu, ale powinniśmy też świadczyć naszymi czynami. A jak jest Bóg? To możemy czytać w Jozuem 24:19. I rzekł Jozue do ludu, nie możecie służyć Panu, gdyż On jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Bo oczywiście możemy służyć, bo to było skierowane do ludu, który w tamtym czasie był nieposłuszny Bogu. Ale chcę zwrócić uwagę na słowo zazdrosny. Bóg jest zazdrosny. To znaczy, nie chce się dzielić naszym sercem. I Bóg daje do wyboru każdemu z nas. Albo On, albo ktoś inny. Jeżeli chcemy, żeby to był On, no to nasze serce ma tylko należeć do Niego, do nikogo innego. A skoro mamy... Skoro chcemy i zakładamy, że jednak służymy Bogu i chcemy iść za Bogiem, to zaczynamy wypełniać Jego wolę. Zaczynamy wypełniać Jego wolę, zaczynamy słuchać to, co On ma nam do powiedzenia i zaczynamy działać. I wracamy do naszego tematu odnośnie finansów. Co Słowo Boże mówi o finansach? Pierwszy temat, bardzo często wałkowany, na wielu nabożeństwach, nie tylko u nas, praktycznie wszędzie, to jest temat dziesięciny. Temat dziesięciny. Czym jest dziesięcina? Tak naprawdę jest Bożym nakazem, który pojawił się już dawno, dawno temu w Starym Testamencie. I była to Boża odpowiedź na możliwość otrzymania Bożych sług, którym byli wtedy kapłani. Każdy był zobligowany do złożenia 10%, inaczej dziesiątej części swoich plonów, łącznie z kapłanami. Ale zanim Bóg ustanowił to jako prawo, zanim Bóg to zostawił Mojżeszowi, to była taka sytuacja, gdzie Abraham, wracając ze zwycięskiej bitwy, spotkał kapłana Melchizedeka i ofiarował mu 10% tego, co miał. 10%! Dziesiątą część swojego, powiedzmy, swoich zdobyczy, tak. To, co zdobył. I można powiedzieć, że to nie była dziesięcina, to była jałmużna, no bo wtedy nie było dziesięciny. Ale dlaczego dziesiąta część? Skąd on wiedział, że ma być akurat dziesiąta część? Dlaczego nie dał, powiedzmy, 20% albo 5% tego, co miał, ale dał akurat 10%? To był dziesiątą część. Bóg mu to położył na sercu. Bóg mu to położył na sercu, a znamy Abrahama jako tego, co był Bogu posłuszny i wypełniał Bożą wolę. Znamy Abrahama jako męża wiary. I tak też się zachował. I tak też się zachował. No i to mamy Stary Testament, później mamy Mojżesza i ustanowienie dziesięciny. Tam oczywiście możemy sobie poczytać, jak to wyglądało. I kończy się Stary Testament i zaczyna się Nowy Testament, a także zaczynają się dyskusje. Czy to przeminęło, czy nie przeminęło? Czy dziesięcina dalej powinna obowiązywać, czy nie powinna obowiązywać? Mamy teraz Nowe Przymierze. Czy tak, czy nie? Zakon został wypełniony. A przecież Mojżeszowi, to była jedna z części zakonu. Prawo dziesięciny. Ale w Mateusza 23-23 możemy przeczytać to. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty, kopru, kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia, wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Więc jasno jest powiedziane, że tamtych rzeczy mamy nie zaniedbywać. Mało tego, mamy być bardziej święci niż Izraelici. Dziecko Boże, i powiem coś trudnego, albo inaczej, zanim powiem to i przeczytam. Malachiasza 3:8-9. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie, lecz wy pytacie, w czym cię oszukiwaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie wy, cały naród. Mocne słowa, ale to są Boże słowa. To nie są moje słowa. Malachiasza 3:8-9. To sobie sami sprawdźcie. A ja tylko spuentuję. Dziecko Boże staje się złodziejem, jak nie oddaje dziesięciny. Dlaczego? Dlatego, że żyjąc zgodnie ze standardami życia, ta część tak naprawdę nie należy do nas. To jest własność Boga. A jak nie oddajesz to, co do Boga, to, co Boże, postępujesz tak jak Judasz, który chodząc z Jezusem podbierał sakiewki. Nie boję się tego wypowiedzieć, a wiem, że to są mocne słowa. Ale tak jak czytałem, to są Boże słowa. I to jest dziesięcina. Oczywiście można mówić o różnych aspektach, a to nie jest mój temat. To jest tak naprawdę składowa naszego tematu. Bo oprócz dziesięciny mamy drugą część, o której mówi Słowo Boże. Mamy jałmużnę. Mamy jałmużnę, czyli dobrowolną ofiarę. Zazwyczaj kojarzy nam się z ofiarami dla ubogich. Ale Słowo Boże mówi o ofiarze, o ofierze. Że jak my dajemy Bogu ofiarę z naszych wnętrzności, tam była kiedyś dyskusja, była dyskusja między Jezusem a faryzeuszami, jak my dajemy z naszych wnętrzności, czyli siebie, tą ofiarę, to też jest nazywana jałmużna. Czyli my możemy traktować spokojnie jako dobrowolną ofiarę. To tutaj nie ma regulacji. Ile? To tak naprawdę zależy od serca. Ile dasz, komu dasz? Ale Bóg mówi jedno, że to, że mamy się troszczyć o swoich bliźnich. Mamy się troszczyć o o siebie samych. Jedno z przykazań, to drugie przykazanie. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Nie śpijcie. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I zwróćcie uwagę, że to się Bogu podoba. Jeżeli my dajemy ofiary, jeżeli dajemy ofiary na dobre rzeczy, jeżeli dajemy ofiarę dla ubogich, jeżeli dzielimy się tym, co mamy, z naszego serca, jeżeli przekazujemy na dobre cele, są różne cele, to Bogu się to podoba. I to, co robił Korneliusz, setnik rzymski, Rzymianin, majętny człowiek, oddany Bogu. I to, co usłyszał od anioła. Modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jak ofiara dotarły przed oblicze Boże. Bóg wysłuchał modlitw, wspomniał na jałmużny i dał odpowiedź. Jaka była odpowiedź u Korneliusza? Wysłał Piotra. Bóg wysłał Piotra do domu Korneliusza. I dzięki temu przyszło zbawienie do jego domu. Piotr dzielił się świadectwem i w pewnym momencie też cały dom Korneliusza został ochrzczony. Ale tutaj jest bardzo ważna postawa serca. Dlaczego? Bo powinna być radosna, szczera, nieobłudna, chętna do działania. Serce czyste, pokorne, gotowe do miłości. I to jest i nieskażone dodatkowymi rzeczami. A serce, które czeka odpłaty, to nie jest takie, które podoba się Bogu. Dlaczego? Dlatego, że ta zapłata przyjdzie tutaj na ziemi. Wiele osób dzieli się, daje, przekazuje różne datki, ale nie z czystego serca. Nie z czystego serca. Dobrze jest, że to robią, ale zapłatę dostaną tutaj na ziemi. Czym jest zapłata? Podziw, szacunek, jakieś uznanie. To ziemskie, tu na ziemi. Ale tak jak czytaliśmy o wypełnieniu tych sakw na samym początku, ta sakwa, którą każdy z nas ma tam u Pana Boga i który z nas buduje, wypełnia, to ona nie będzie wypełniona. Przynajmniej nie tym uczynkiem. Dlaczego? Bo też Pan uczy, jak mamy dawać to jałmużnę. Więc gdy dajesz jałmużnę, i to czytamy Mateusza 6:24. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak czynią to budnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. I zwróćmy uwagę, nawet Bóg zachęca do tego. On nie musiał tego robić. Ale daje nam też zachętę, żebyśmy byli jeszcze bardziej szczodrzy, jeszcze bardziej otwarci na taką miłość i na chęć dzielenia się. Bóg takie postawy nagradza. I teraz możecie powiedzieć, no dobra, będę płacił dziesięcinę, będę dawał jałmużnę, dam dużo ofiary i faktycznie będę miał problemy finansowe. No bo co mi zostanie do życia? Nic. jak wszystko oddam? No nic nie zostanie. Ale to, co czytaliśmy. A powiadam, kto sieje skąpo, też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod ostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Co to oznacza? Że Bóg sam będzie błogosławił finansowo te osoby, które łożą dalej. Te osoby, które nie zatrzymują tylko sobie. Ale jeszcze dalej dzielą się tym, co dostają. Pan będzie dodatkowo błogosławił. I tak logicznie, komu dalibyście? Temu, co jeszcze dalej pójdzie i jeszcze się podzieli? Czy temu, co sobie zatrzyma? Tylko on na tym skorzysta. Słowo Boże mówi jasno. I czy dziesięcina, czy jałmużna, bo słyszałem różne opinie, że o, dawałem dziesięcinę, dawałem jałmużnę i no i miałem problemy finansowe. Ale to nie jest dlatego. To nie jest dlatego, bo Słowo Boże jasno mówi. Serce musi być czyste. Serce musi być otwarte. Serce będzie błogosławione. Bo jeżeli ktoś będzie oczekiwał zapłaty, może Bóg zapłaci. Może Bóg odpłaci, ale tutaj na ziemi. Nie w niebie. Do jednego z pastorów, tutaj w Polsce, podszedł człowiek i powiedział tak. Wszystko robiłem. I dziesięcinę, nawet dawałem 20%. Dawałem. Oddawałem dziesięcinę. 30, czy on nawet mówił 20%. I dalej mam problemy finansowe. No to ten pastor bardzo mądrze odpowiedział. No dobrze, to porozmawiajmy, co robisz z pozostałymi 80%. I przechodzimy teraz do drugiej części, czyli do rozumu. Obarczanie Boga za swoją sytuację czasami jest nie na miejscu, bo człowiek sam jest sobie winien. Nasze codzienne wydatki. Jak one wyglądają? Jak żyjemy? Od promocji do promocji. Mądrość w gospodarowaniu, czyli umiejętne zarządzanie naszymi dobrami. Kiedy to działa? Kiedy suma przychodów równa się albo nawet jest wyższa od sumy wydatków. Co jest potrzebne przy mądrym gospodarowaniu? Czego używamy? O, siostra Iwona tak pokazała. Mam nadzieję, że to nie chodziło o to, że co ja wygaduję. Rozum. I ma rację. Potrzebujemy roztropności i rozumu. Skąd się bierze rozum? I to możemy najprościej przeczytamy w Mojżesza 35:30. I napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem wszechstronu, zręcznością w rzemiośle. I to chodziło o Uriego syna Hura. O Besaela, syna Uriego syna Hura. Napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem wszechstronnością. Co możemy jeszcze przeczytać w Słowie Bożym? Przypowieści 8:5. Uczcie się roztropności, prostaczkowie, a wy głupcy nabierzcie rozumu. 9:6. Porzućcie głupotę, abyście żyli i chodźcie drogą roztropności. 10:13. Na wargach roztropnego znajduje się mądrość, lecz rózga spada na plecy nierozumnego. 16:22. Kto ma rozum, ten ma źródło życia, lecz głupota jest karą dla głupców. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrość za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Mów do mądrości, jesteś moją siostrą, a rozum nazwij przyjacielem. I tak naprawdę możemy jeszcze, tam jest bardzo dużo innych przykładów odnośnie rozumu. Czasami kojarzy nam się rozum z czymś negatywnym. Dlatego, że jak ktoś myśli rozumowo, to nie dopuszcza wtedy serca. Nie dopuszcza wtedy i poprzez rozum odrzuca wiarę. Czasami się tak zdarza. Że niestety, ale rozum powoduje to, że serce jest zagłuszone. Ale Słowo Boże nas uczy, że mamy wszystko podchodzić odpowiednio i tak samo mamy podchodzić odpowiednio do naszego serca, tak samo do naszego rozumu. i wszystko ma być wyważone. Bo rozum to jest zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z przetworzonych danych. Używanie zdobytych doświadczeń do radzenia sobie w sytuacjach życiowych. To pokrótce. Bardzo fajna, świecka definicja, bardzo dobrze mówiąca o rozumie. Czyli zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z przetworzonych danych. Wiemy, jakie mamy przychody, wiemy, jakie mamy wydatki. Wiemy, na co nas stać, wiemy, na co sobie możemy pozwolić, wiemy, co musimy kupić, a wiemy, co jest naszą fanaberią. I co wcale nie musimy mieć, ale chcemy. I problem finansowy jest wtedy, kiedy nieumiejętnie zarządzamy naszymi finansami. I niestety, ale tutaj też zaczyna odgrywać rolę nie tylko rozum, ale wracamy do serca. Bo czasami pojawiają się niedobre rzeczy w naszym sercu, typu zazdrość czy też chciwość. Umiejętne gospodarowanie finansami to jest bardzo ważne w naszym życiu. Na czym to polega? Z jakiegoś powodu mamy takie, a nie inne dochody. Mamy też wydatki. I wydatki są, wiadomo, ważniejsze, mniej ważne. Wydatki te, które są niezbędne, a te, które są tak naprawdę, których może nie być. I źle się dzieje, jeżeli do zarządzania finansami dopuszczamy emocje. Dopuszczamy takie uczucia typu chciwość, bo ja chcę mieć to, albo zazdrość. On ma, to ja też będę miał. Znacie takie staropolskie przysłowie? Zastaw się, a postaw się. To niestety, ale bardzo często funkcjonuje w naszym otoczeniu. I nie tylko w otoczeniu ludzi świeckich, ale też w otoczeniu chrześcijan, którzy koniecznie chcą też czy innym zaimponować, nie patrząc na konsekwencje swoich decyzji. Co za tym idzie? Idzie to, że jak brakuje pieniążków, to po co się sięga? Tak, po pożyczki. Po kredyty. Są różne sytuacje. Nie chcę być źle zrozumiany, bo ja wiem, że teraz bardzo ciężko jest bez kredytu zakupić działkę, bardzo ciężko jest bez kredytu kupić dom i tak dalej. Ja jak najbardziej, ja to rozumiem, ale bardzo modne są też takie kredyty konsumenckie typu na chwilę, żeby wyjechać na wakacje, żeby sobie coś tam kupić i tak dalej, i tak dalej. Weź teraz, kup teraz. Weź teraz pieniążki, kup sobie teraz, będziesz miał, a spłacisz za 3 miesiące. O, to są teraz bardzo modne slogany. W pewnym momencie ludzie zaczynają brać kredyty, żeby spłacać kredyty. Brać kolejne pożyczki, żeby spłacać pożyczki. I to nie maleje, tylko rośnie. Dlaczego? Bo te pożyczki nie są darmowe. Te pożyczki wcale nie są super promocją. Ale wpędza ludzi w pewien nauk. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze przyzwyczajamy się do korzystania z tego wszystkiego, na co mamy ochotę, bo inni mają, to ja też chcę mieć. Dlaczego mam być gorszy? Po drugie, wpędzają ludzi w tarapaty finansowe, bo nie dość, że jest ciężko się odzwyczaić od swoich nawyków, jeszcze jest ciężko spłacić. Konsekwencje wiecie doskonale, jakie są. Straszne. Niejedna osoba przez właśnie takie życie potrafiła stracić swoje życiowe, cały swój życiowy dobytek. Trzeba uważać. Bóg uczy nas takiego pokornego podejścia do życia. Takiego zdrowego rozsądku, roztropności. Pamiętacie, przypowieść o pannach, tam było podzielone panny roztropne i panny nierozsądne. I czy te roztropne, czy te nierozsądne były chociaż w jakiś tam sposób postawione w pozytywnym świetle? Absolutnie. Mało tego. Jasno, przynajmniej niektóre przykłady mówią, to były panny głupie. A Bóg gardzi głupotą. O tym czytaliśmy. Chcecie, sobie poczytajcie, wpiszcie głupota albo głup, tak jak ja to wpisuję, głup, i wtedy pokażę się w Słowie Bożym, co Bóg ma do powiedzenia na ten temat. Jak On traktuje głupotę. A co to jest głupota? To jest brak rozsądności, brak roztropności. I często my taką głupotą, my tą głupotę też wciskamy w nasze finanse, a później obwiniamy Boga, że nam nie wychodzi. Co z tego, że dajesz 10%, że dajesz dziesięcinę, dajesz jałmużnę, skoro z resztą tak naprawdę sobie nie radzisz. Rozum. Mamy serce, mamy rozum, czyli teraz ręce. To przysłowiowo ręce. Czyli praca. Za każdą pracę jest płaca. A wielu jest takich, że nie chce pracować, a chce zarabiać. Inni są tacy jak Ferdek Kiepski, czyli czekają, aż ktoś zaproponuje im stanowisko zgodne z ich, może nie tyle z ich kwalifikacjami, ale z ich oczekiwaniami. Póki co nie pracują. Lenistwo jest wygodne. Jest łatwe, lekkie i potrafi być przyjemne. Czy to się podoba Bogu? Absolutnie. Danielku, bardzo dobrze powiedziałeś. Bogu się nie podoba. Mężczyzna od początku został, było powiedziane, że będzie pracował w pocie czoła. Co to znaczy? To znaczy, że będzie pracował. Kobieta ma swoje zadanie do wykonania, ale czy to znaczy, że ma być leniwa? Nie. Podstawą jest wychowanie dzieci. Ale zwróćmy uwagę też w przypowieści Salomona. Przeczytajcie sobie. Pochwała dzielnej kobiety. I tam jest kobieta przedstawiona jako pracująca. Jaka taka, która to zrobi, to zrobi, to zrobi, to zrobi. Czy to znaczy, że ona ma pracować zawodowo? Niekoniecznie. Ma być pracowita. I to nie znaczy, że kobieta ma być pracowita, a wtedy już mężczyzna nie musi być, bo jest z tego zwolniony. Absolutnie. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta. My mamy być pracowici. Bo Bóg nie toleruje lenistwa. I nie błogosławi leniom. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Że Bóg nie toleruje lenistwa. Bo Paweł też ciężko pracował na swoje utrzymanie. On nie chciał być na utrzymaniu, tylko pracował. Nie jest powiedziane w jaki sposób. Nie jest powiedziane, czy pracował fizycznie, czy pracował tak jak kapłani, lewici, czyli nauczając, bo to też jest wysiłek. Ale swoje wykonywał. I Bogu podoba się taka postawa. Bogu podoba się postawa, kiedy my jesteśmy pracowici, kiedy my pracujemy, a nie jesteśmy leniwi. Ale czy zawsze? Czy zawsze Bogu się podoba to, że my tak mocno pracujemy i tacy jesteśmy bardzo, 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 bardzo pracowici? Kiedy się nie podoba? To brat Edward dobrze kiwa głową, że nie. Danielku, kiedy się nie podoba? Dobrze, bardzo dobrze, Danielku. Super. Dokładnie. Wtedy, kiedy praca jest przed Bogiem. Kiedy nagle praca staje się naszym bożkiem. A nie Bóg. A Bóg jest Bogiem zazdrosnym. To, co mówiłem na początku. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I co z tego, że my pracujemy tak jak mrówki, tak jak nawet w Słowie Bożym czytamy, żeby leniwcze, popatrz na mrówki. Bóg nam daje mrówki jako przykład, jak mamy pracować. Ale jeżeli nie będzie tego rozsądku, wracamy do rozumu. Jeżeli nie zobaczymy naszych priorytetów, w którym jest Bóg na pierwszym miejscu, a nagle praca się stanie się ta number one, to Bóg przestanie w końcu błogosławić. Może na początku jest to błogosławieństwo, ale w pewnym momencie Bóg to ukróci. Dla dobra człowieka. Bóg to ukróci. Wiara i modlitwa. wiara i modlitwa. Spotkaliście się pewnie z takimi naukami, że czegoś nie masz, bo za słabo się modlisz. Nie jesteś zdrowy? Za słabo się modlisz. Nie masz wiary? Módl się więcej. Modlisz się 20 lat? Módl się więcej. Mało masz wiary? Masz problemy finansowe? To tylko jest kwestia wiary. Módl się więcej, mało wiary. Uwierzcie mi, są takie nauczania. Są takie nauczania, że to jest kwestia wiary, że niczym innym, za mało modlitwy, wierzyć, wyznawać, wierzyć, wyznawać, wierzyć, wyznawać, wierzyć, wyznawać. Nic więcej nie robić. Tylko wierzyć, wyznawać i to wszystko załatwi. Modlitwa załatwi bardzo dużo rzeczy. Jeżeli te poprzednie punkty, te wcześniejsze, o którym czytaliśmy, nie zostaną spełnione, to Bóg nie wysłucha tej modlitwy. A czy modlitwa może dużo? Oczywiście, że tak. Sami doskonale wiemy. Widzimy, jak Bóg reaguje tak pozytywnie, jak my do Niego zachodzimy z modlitwami. I Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi. Przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. To, co teraz czytałem, to było z listu Jakuba. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. A co się dzieje, jeżeli wypełniamy dziesięcinę, czyli tak, płacimy tą dziesięcinę, dajemy jałmużnę, rozsądnie podchodzimy i mamy rozsądek w wydawaniu, w gospodarowaniu naszymi dobrami. Co się dzieje, jak pracujemy? Ciężko pracujemy, ale Boga dalej mamy na pierwszym miejscu. Co się dzieje, kiedy modlimy, wołamy i prosimy o jeszcze większe błogosławieństwo finansowe? No bo chcielibyśmy jednak mieć więcej. Troszeczkę, no żeby ludzka rzecz. Trochę więcej. Żeby się lżej żyło. Żeby było spokojniej. A Bóg nie wysłuchuje naszych próśb. Dlaczego tak się dzieje? Dla niektórych świetna sytuacja finansowa niekoniecznie może być błogosławieństwem. Może stać się przekleństwem. Bóg wie, kto może być błogosławiony finansowo, kto nie. Wiele osób, które w momencie, kiedy polepszyła się im sytuacja materialna, potrafiło odejść od Boga. Zapominają o Bogu, koncentrują się na tych dobrach tego świata. To jest jedno z takich narzędzi, które bardzo chętnie wykorzystuje szatan, żeby ludzi odciągnąć od Boga. I on to bardzo ładnie wszystko nam próbuje zamieszać. Począwszy od dziesięciny, jałmużny, to on nam podpowiada, nie dawaj, bo ci nie będzie stać. Bo nie zapłacisz rachunku. To on ci podpowiada, odpuść sobie pracę, pracuj lżej, nie wykonuj solidnie swojej pracy. A mamy nie tylko służbę sprawować solidnie, ale też ich pracę. I o tym mówili do Tytusa. To on mówi, kup sobie to, kup sobie to. Stać się, spokojnie, spóźni to spłacisz. Nie, to weź sobie tą pożyczkę. Boże narzędzie, które on zaczyna obraca przeciwko człowiekowi. I to on na końcu. Stoi za tym. Czasami potrafi też dać człowiekowi pieniądze tylko po to, żeby człowieka zabrać. Jeżeli ktoś się modli, żeby Bóg go prowadził, jeżeli ktoś się modli o wolę Bożą, jeżeli ktoś się modli o to, że chce w 100% być zależnym od Boga, z jakiegoś powodu nie jest błogosławiony finansowo, to znaczy, że to jest dla jego dobra. Zdarzają się sytuacje, to co powiedziałem na początku, że są doświadczenia. Ale prędzej czy później doświadczenie się kończy, bo to służy dla nas. To jest nasza szkoła. A co się dzieje, jak pracujemy bez Bożego błogosławieństwa? I to możemy czytać w Ageusza. Otóż teraz tak mówi Pan Zastępów. Zważcie, jak wam się powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurowego worka. Tak mówi Pan Zastępów. Zważcie, jak wam się powodzi. Chodziło o to, że Izraelici zapomnieli o... Inaczej, budowali swoje domy, tak jak na tamte czasy dosyć luksusowo, a świątynia to był namiot. I zapomnieli o Domu Bożym. Wtedy jeszcze tam Bóg mieszkał właśnie w tym namiocie. W pewnym momencie Bóg powiedział, słuchajcie, no co jest? Sobie budujecie, o mnie zapomnieliście? Nie widzicie, że nie macie błogosławieństwa mojego? Oni nawet tego nie zauważyli, że nie mieli błogosławieństwa. Dużo pracowali, mało zarabiali. Dużo siali, mało zbierali. Ale dlaczego? Bo ich serce nie było takie, które chciał Bóg. Nie było czyste. Ich tak naprawdę głównym powodem tej pracy to było zaspokojenie siebie. Tylko i wyłącznie. A resztę rzeczy to robili mechanicznie. Zabrakło tego serca. Bo nikt nie wpadł na pomysł, żeby jednak spróbować odbudować świątynię. Sobie piękne budowy pobudowali, zapominając o świątyni. I Bóg im nie błogosławił. A Bóg błogosławi każdemu. Bóg błogosławi każdemu, kto się do Niego zbliża. Bóg błogosławi każdemu, kto ma czyste serce przed Nim. I Bóg błogosławi każdemu, kto wypełnia Jego wolę. Wypełnia Jego słowo. I może czasami nam się wydaje, że i ten inny ma lepiej. I już nie jeden się skarżył, że ten niewierzący, im się lepiej żyje. Wygląda na to, że są bardziej błogosławieni. No to jest nieprawda. Bo nasze życie to jest taki naprawdę krótki epizod. A my swoim życiem, tak jak czytaliśmy, budujemy ten cały kapitał, opowiem tak już, biznesowo. Cały kapitał w niebie. Naszym życiem. Naszymi uczynkami. Naszą wiarą. Naszą modlitwą. Naszą służbą. Chrześcijanin nie ma problemów finansowych. Długotrwałych. Jedyne, takie oddane Bogu. One mogą być krótkotrwałe, a jeżeli są, to znaczy, że trzeba sprawdzić, dlaczego są. W czym jest problem? Bo może tak naprawdę to nie jest w Bogu problem, tylko w nas. Że czegoś tutaj uchybiamy. Może gdzieś skąpimy, może gdzieś jesteśmy zbytnio rozrzutni. I to tak naprawdę każdy z nas musi rozpatrzyć w swoim sercu, jak to wygląda u nas, w naszej rodzinie. A nie obwiniać Boga za to, że mamy mniej, niż nam by się chciało mieć. I to chciałem wam, bracia i siostry, przekazać. Amen.